Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Jacek Białogłowy, Sport Cafe. Dzień dobry, witam serdecznie. No dzisiaj ostatni mecz Enei Zastalu BC Zielona Góra w hali CRS. Najprawdopodobniej, musimy być szczerzy wobec siebie, ale to będzie najprawdopodobniej ostatnie spotkanie naszej drużyny, choć zapowiadają nasi koszykarze, że w drugim meczu ćwierćfinału Ligi VTB z Uniksem Kazań spróbują jeszcze z siebie coś wydobyć, chociaż nie wiadomo, czy oni jeszcze mają co z siebie wydobywać, ponieważ w pierwszym meczu dwa dni temu widać było, że to jest drużyna potwornie zmęczona, drużyna, która niemal ma już dosyć koszykówki, drużyna, która właściwie została totalnie zdominowana przez Uniks, nie miała w sobie żadnej agresywności i naprawdę ciężko się spodziewać, żeby przez jeden dzień coś się zmieniło, zwłaszcza, że wczoraj Zastalowcy mieli znowu prawie całodobową podróż, ruszyli gdzieś w okolicach 5-6 rano na lotnisko w Kazaniu, z Kazania przelecieli do Moskwy, z Moskwy przelecieli do Warszawy i z Warszawy przyjechali autobusem oczywiście do Zielonej Góry. A dzisiaj o tym całym sezonie porozmawiam z Markiem Hossą, to trener SKM-u Zastal Zielona Góra, również człowiek współpracujący z naszą lokalną telewizją TVP Gorzów i człowiek, który kilka razy w tym sezonie rozmawiał ze mną na naszej antenie o Enei Zastalu BC Zielona Góra i to człowiek jest, który przed playoffami i chyba przed finałami, o ile dobrze pamiętam, również mówił, że jest przekonany, że Zastal wygra finały nawet mimo tych osłabień, no bo Zastal został osłabiony na przełomie stycznia i lutego, odejście Marcela Ponitki, odejście Ifelundberga, to nawet trenerzy drużyn przeciwnych, jak chociażby dwa dni temu Dimitris Pirftis mówił, trener Uniksu Kazań, że teraz mamy Zastal o dużo niższej jakości, także to wszyscy doskonale wiedzą, oczywiście w Zastalu jakby ciężko mówić, że o ci, którzy przyszli, to są gorsi zawodnicy, więc mówi się, to są inni zawodnicy, oni musieli wejść w inne role, ale fakt jest faktem, że no Skyler Bowling w tej nowej roli faktycznie, ale no jest zdecydowanie gorszym, był rozgrywającym niż Ife Lundberg, mniej punktów zdobywał zdecydowanie. David Brambley, Krzysztof Sulima, to nie okazały się tak wielkie wzmocnienia, jakbyśmy chcieli, no ale całą sytuację rozumiemy, tą taką finansową i Zastalu, to po pierwsze, a po drugie, jeśli się CSKA zgłasza, to Ife Lundberg, no myślę, po Ife Lundberga to myślę, że żaden zawodnik nie odmówiłby CSKA Moskwa, a Marcel Ponitka był buyout, został wykupiony i tyle. I nic nie mogli zastalowcy działacze tak naprawdę tutaj uczynić. Marek Hossa w takim razie dzisiaj naszym ekspertem. Dzwonimy do pana Marka.
Cześć Jacku.
Dzień dobry panie Marku, witam serdecznie. Hej, hej, hej. Dzwonię do ciebie, żeby pogadać o tym sezonie, który chyba dzisiaj się zakończy, mam takie wrażenie. Niestety, ale myślę sobie, że dwa dni temu w Kazaniu no, Zastal wyglądał na drużynę, która już nie ma zupełnie siły, jest wyczerpana totalnie. Tak na początek zapytam cię, myślisz, że dzisiaj jeszcze Zastal jest w stanie wykrzesać coś z siebie, czy dzisiaj Uniks postawi kropkę na D? Z tego powodu, że Zastalowcy po pierwsze są zmęczeni, po drugie to nie ta jakość, która była jakiś czas temu, a Uniks rzeczywiście wygląda świetnie w tej chwili.
No choć przykro mi to stwierdzić, z całą pewnością tutaj uważam dokładnie tak samo, że ten Zastal na obecną chwilę jest zmęczony, rozegrał bardzo dużo meczów, nie ma takiej jakości jak jeszcze dwa miesiące temu czy półtorej miesiąca temu i uważam, że ta seria z Uniksem Kazań zakończy się w dniu dzisiejszym i tego trzeciego meczu nie będzie, choć mi jako człowiekowi z Zielonej Góry. No, trudno mówić w ten sposób, ale tak właśnie uważam i uważam, że to będzie ostatni mecz w tym sezonie naszego Zastalu.
A powiedzmy coś więcej w takim razie o tym pierwszym meczu z Uniksem Kazań. Czy widziałeś już, nie wiem, po mowie ciała, po tym jak ci nasi chłopcy tam biegali i próbowali się odrobinkę na początku przeciwstawić temu Uniksowi, widziałeś szybko, że ta drużyna już tam będzie bez szans?
A ja powiem taką może troszkę zabawną rzecz, bo od dłuższego czasu tutaj kibicujemy całym domem i moja córka nawet się wciągnęła tutaj, która de facto tańczy. Aha. No i rano spytała się mnie, tato, jak widzisz ten mecz? Ja mówię, że no 80-20. No i oglądała tylko pierwszą kwartę, więc no niestety przewidziałem to, choć no mówię, no ta drużyna w tej chwili jest bardzo zmęczona, jeszcze po tych finałach, to jest 6 meczów na wyjeździe, chłopacy są zmęczeni, nie widać tej świeżości, nie widać tej radości z gry. To jest taki też mały problem i chyba chcą po prostu jak najszybciej zakończyć ten sezon, aczkolwiek jeżeli ten mecz troszeczkę inaczej by się ułożył od początku, no, to na pewno no, aż tak dużej przewagi by nie było. Nie łudźmy się też, no Uniks Kazań to jest drużyna, która awansowała do Euroligi, która wygrała Eurocup. To jest drużyna z najwyższej...
Druga była w Eurocupie, druga, okej,
przepraszam,
tak,
druga, z najwyższej, tak jest, przepraszam. najwyższa spółki europejskiej, także no tutaj nawet przy pełnym składzie z Ife Ludbergiem czy z Ponitką też nie mielibyśmy zbyt wiele szans, jednak no z tej drużyny uszło powietrze już w tym sezonie i tutaj no tak to wygląda i przykro się na to patrzyło, okay. Ja też nie będę ukrywał, że całego meczu no nie dałem rady oglądać.
Okej, okay, a powiedz mi, czy to powietrze uszło, bo tyle meczów za Stal ma za sobą, czyli tam ponad 70, dzisiaj będzie 73 mecz, czy też ta bańka, te finały PLK spowodowały coś takiego, że wiesz, za Stal był, że tak powiem, naładowany, tak, ambicja, przygotowujesz się na finały cały czas, przegrał te finały i nagle spadło wszystko, tak po ludzku po prostu, tak się człowiek, jak ma jakieś zadanie do wykonania i ono się skończy, czy pozytywnie, czy negatywnie, to tak siadasz cały, tak, i to już z ciebie schodzi ochota na robienie tego samego i jeszcze raz, który wariant według ciebie jest bardziej prawdopodobny, czy generalnie im sił zabrakło, czy ta porażka tak jeszcze mentalnie wpłynęła do tego bardzo?
Ja myślę, że to nie jest jeden element, bo wymieniłeś wszystkie w zasadzie czynniki, czyli pierwszy czynnik psychiczny, który w każdym sporcie zarówno drużynowym, jak i indywidualnym jest niesamowicie ważny i to w głowach tkwi, że graliśmy 6 meczów na wyjeździe i ten finał jednak przegraliśmy przy tak dobrym sezonie zasadniczym, oraz wymieniłeś ilość meczów, no to jest dawka z ligi NBA, gdzie troszeczkę warunki są inne i rotacja w składach jest inna. Ja nie pamiętam i bardzo chciałbym, aby ktoś ze statystyków gdzieś przejrzał troszkę sezonów. Ja nie jestem aż takim statystykiem, aż takiej dobrej głowy i nie mam, żeby zapamiętać, czy którykolwiek zespół w historii tutaj rozegrał tak długi sezon z taką ilością meczów. Także i
nie wydaje
głowa...
mi się, bo nawet jeżeli za tych najlepszych czasów za najlepszych czasów, nie wiem, Prokomu czy Śląska gdzieś tam w Pucharach Europy, to nie było takiej nie było Euroligi, która grałaby tam tych swoich 30 kolejek, powiedzmy, czy 30-34 w tej chwili, tylko były rozgrywki pucharowe, tak? Tam się dochodziło gdzieś do ćwierćfinału pucharu i chyba nie było, także to ta liczba jest rzeczywiście masakryczna.
Więc może wywołajmy jakiegoś kibica, który...
Hej, statystycy!
Gdzieś wyszukuje, bo fajna sprawa. Ja uważam, że jest to pierwszy w historii taki sezon. No i pamiętajmy, głowa to jest zdecydowanie raz. Ja uważam, że no bardzo ważne.
Czyli oni de facto jechali tam na ścięcie? Do tego Kazania?
Czy jechali na ścięcie? No to chyba żadna drużyna tak nie jedzie. No ja też z drużynami młodzieżowymi nieraz dostałem w przysłowiowe ucho i nigdy nie myśleliśmy tak przed pierwszym gwizdkiem, że coś takiego się wydarzy. Także nie, no myślę, że jechali z chęcią walki, a niestety drużyna przeciwna tylko na tyle pozwoliła, a nas na ten moment na tyle stać i trzeba to po prostu przyjąć na klatę, jak to się mówi, bo drużyna z Kazania jest w tej chwili klasę lepsza, a my mamy dużo, dużo swoich problemów. Chyba Jeffrey Grossel po prostu, no ja już nie wiem, czy oddycha rękawami, no uważam, że już nawet nie tym.
Okej, to chcę z tobą porozmawiać, wrócić do finału tej Polskiej Ligi Koszykówki, tej słynnej bańki. Nie chcę pytać o samą bańkę, chociaż jak słyszę koszykarzy i trenerów spoza Ostrowa oczywiście, którzy powtarzają, że to, że Zastal grał na wyjeździe przede wszystkim, to też było dużym problemem w tej serii, to jestem w stanie im uwierzyć, chociaż Ostrowianie mówią oczywiście, że to troszeczkę większa przewaga, że tutaj bańka i tak nie była decydująca. No więc chciałem się zapytać o te finały.
A to ja przerwę w tym momencie.
Proszę.
To jeżeli w ten sposób mówią ludzie z Ostrowa, to uważam, że nigdy nie grali w koszykówkę.
Igor Milicic, z którym rozmawiałem po finale, mówił, no to jakaś tam przewaga była, ale to lekka przewaga była.
No to bardzo dziwne, to uważam, że są bardzo takie...
Czyli ty uważasz, że to jednak duża przewaga była bańki, tak? Na korzyść Stali.
Uważam, że kolosalna, nigdy tego nie sprawdzimy, aczkolwiek zagrajmy, nie wiem, nawet nie odwrotnie, ale w równym układzie, czyli Zastal ma przewagę własnego parkietu, i rozegrajmy to i ja dalej uważam, że Zastal byłby mistrzem Polski. Także to jest kurtuazja ze strony i trenera, i zawodników z Ostrowa, bo co mają powiedzieć, że no wywalczyli go sportowo, no, a że wydarzyło się jak wydarzyło, no to ja uważam, że zostało dużo Zastalowi odebrane i nie wolno tego pomijać i trzeba o tym pamiętać i jeżeli ktoś mówi inaczej, aha, to dalej będę uważał, że nigdy nie grał w koszykówkę, no po prostu.
Okej, to chcę cię zapytać właśnie, bo powiedziałeś teraz, że gdyby Zastal grał u siebie w hali i gdyby te playoffy były normalne, byłby mistrzem Polski, bo ja pamiętam nasze rozmowy sprzed playoffów i sprzed finału i twoja opinia była jasna, wygłaszałeś opinię, że zdecydowanie za Stal, nawet po tych stratach Lundberga i Ponitki, jest faworytem mistrza do Mistrzostwa Polski. Miałem wrażenie, że nie dopuszczasz nawet do siebie myśli, że ta Stal Ostrów może za Stal pokonać. To w takim razie co się wydarzyło, że jednak tak się nie stało? Czy ta bańka jest numerem jeden, jeśli byśmy złożyli jakieś przyczyny porażki za Stalu? Czy jednak coś innego wchodzi na miejsce pierwsze? Mówię tu jeszcze raz o powodach tego, że za Stal jednak nie wygrał tych finałów.
Dokładnie tak, przyznaję, tak mówiłem, słowa poszły w eter i uważałem, że pomimo tych strat kadrowych dalej jesteśmy bardzo dużym faworytem do zdobycia mistrza Polski. Zaskoczyła mnie, nie ukrywam, Stal Ostrów, zaskoczył mnie zdecydowanie Trejkel, który był tutaj kreatorem gry, bardzo dobrze prowadził drużynę z Ostrowa. Po raz kolejny okazuje się, że James Lawrence to jest człowiek playoffu, człowiek finałów i co by o nim nie mówić, bo każdy ma o nim różne zdanie.
No wariat, co?
No, dokładnie, wariat koszykarski, ale pamiętajmy, że tacy wariaci koszykarscy, jeżeli to wszystko gdzieś tam gra, a jeszcze pokazuje kolejny finał, że potrafi zrobić cuda, to właśnie wykonał. On zrobił kolejną różnicę. Sporo fajnych pomysłów i tu z kolei bardzo chwalę Igora Milicicia za zmiany, za przygotowanie do finału. My trochę schowaliśmy się we własnych schematach gry. Tu troszeczkę...
A to jest zarzut do Żana Tabaka?
Nie, czy zarzut? Nie, do trenera Tabaka nie mam nic i będę go chwalił i będę bardzo dobrze wspominał.
Uważam, aczkolwiek nie wiem, czy obserwujesz, ale pojawia się tak pojedynczo na razie powoli jakieś takie wywiady. Teraz chyba jakieś parę dni temu Dariusz Kondraciuk, były koszykarz, też wygłosił opinię, że no, mówiąc wprost, że to Tabaka wina, że rotacja była za mała, że trzeba było grać więcej Putem, Sulimą i wtedy zawodnicy nie byliby tak bardzo zmęczeni i jakby wskazał wyraźnie, że tutaj Tabak zawiódł w tym finale.
A wiesz, Jacku, ja jako trener nawet młodzieżowy już się przyzwyczaiłem do tego, że my trenerzy, jeżeli jest wszystko fajnie i zespół gra bardzo dobrze, to jesteśmy, czy to w koszykówce młodzieżowej, czy w dorosłej, czy jeszcze nie wiadomo na jakim poziomie, chwaleni pod niebiosa, jak to pięknie wygląda, jak to wszystko gra, a w momencie, kiedy przychodzą słabsze chwile, a taki przyszedł dla Zastalu, to wszystko B, wszystko źle i każdy zauważa błędy, a to ja zapraszam serdecznie na salę poprowadzić drużynę.
Nie. No to jest taki sprytny argument. Nie trenowałeś kolego, nie, kogoś
nie
to nie możesz.
Ale
odpowiedzmy wprost na pytanie. Czy gdyby Żan Tabak puszczał częściej Krzysztofa Sulimę, Filipa Puta, rotował szerzej składem, to byłaby większa szansa na zwycięstwo, bo ten nawet Jeffrey Grosselo, który mówi, że nawet rękawów już nie ma, żeby nimi oddychać, na przykład byłby mniej zmęczony. Czy to nie miało żadnego znaczenia?
No dobrze, jeżeli mamy rozkładać na czynniki pierwsze, uważam, że Filip Put swoje minuty mógł dostawać, choć na pozycji, na której gra, ciężko było tam zmieścić go i Dawid Brembley przychodził nie przez przypadek tutaj i Berzins na tej pozycji, a jeszcze trener musiał w trakcie sezonu decydować, czy zostawić Reynoldsa, czy Cecilia Williamsa. Ja też słyszę z Polski, a dlaczego nie został ten Reynolds tutaj w Zielonej Górze? Bo tak zdecydował trener. Trener obserwuje treningi, trener obserwuje, jak wszystko się to dzieje i takie podjął decyzje. No to są jego decyzje. Ja uważam, że tutaj wielu błędów nie popełnił. Może można było coś ciekawego, dodatkowego przygotować na same finały i troszkę pozmieniać. Tylko się pytam, kiedy? Jeżeli gramy dwie ligi i gramy w lidze VTB i tutaj też dostaliśmy się do playoffów, to pytam się, kiedy ten trener miał to wykonać, bo tych jednostek treningowych nie miał zbyt wiele, a to co mówi o dwóch zawodnikach, czyli złożył sobie puzzle przed sezonem i nagle zostały wyjęte dwa główne z całej układanki, no to ja uważam, będę szedł za trenerem i to mocno stał za trenerem, że ten zespół był po wyjęciu tych dwóch puzli kompletnie innym zespołem. No i
słabszym, po prostu słabszym, nie udawajmy, powiedzmy wprost, bo mówienie inny to mnie troszkę irytuje. Inny, a dla mnie po prostu był słabszy, krótko mówiąc, tak?
Dokładnie, to już mamy, jeżeli tak mamy sobie przykłady podawać, no to wyjmijmy z zespołu z Ostrowa Treja Kela i Smitha i grajmy. No przecież tego nikt nie sprawdzi tak naprawdę i troszkę mnie to wkurza, bo ludzie po prostu zmieniają się jak chorągiewki.
No dobrze, ale
trener wrócę... jest cudowny, a na końcu jest B i ja, no naprawdę, ja
taki,
mam
tak kibic działa,
nerwa
no,
na tych ludzi, bo to nie powinno iść w tą stronę i Okay, mamy fajną drużynę, jesteśmy...
Czekaj.
Nie dam sobie przerwać.
Czekaj. No to mów do końca.
Jesteśmy, bo się naprawdę tutaj uniosłem. Jesteśmy w finałach i cieszmy się naprawdę. Wiele ludzi też to pisze, że
znaczy,
mamy...
Ja myślę tak, wszyscy się cieszymy, natomiast ta końcówka taka będzie, że ludzie powiedzą, oho, no tak, świetnie było, ale na koniec nie potrafili przygotować tego zespołu. I przy tych argumentach, które będziemy podawać, będzie panowała taka sama opinia pewnie, że w finałach Milicic był świetny, a Tabak słabszy, ten Unix to jakoś tak już zdechli. Natomiast ja chcę ci jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś o Miliciciu i zestawić przynajmniej... choć odrobinę z Tabakiem, bo powiedziałeś, Milicic różne pomysły przygotował, Milicic to, Milicic tamto, Tabak nie miał czasu na to i nie przygotował nic nowego, nic innego. No ale może ktoś powiedzieć, może Milicic powiedzieć, a ja miałem FIBA Europe Cup i też przygotowywałem chłopaków do tej bańki w Izraelu i tam gdzieś latałem na 2 czy 3 turnieje, ja też tak tego czasu jakoś mnóstwo nie miałem, tak?
Oczywiście, bardzo dobry sezon Stali Ostrów, finał FIBA Euro Cup i tam naprawdę niewiele zabrakło, aby ten finał wygrać. I żeby też mnie dobrze zrozumieć, no ja powiedziałem dosłownie kilka minut temu, że bardzo sobie chwalę i fajnie to wyglądało trenera Milicicia, aczkolwiek no rozmawiamy o czym innym. Czy tu jakieś błędy wielkie popełnił trener Tabak? Ja uważam, że nie. Także no...
No i okej. Okay. Ja nie chcę zrzucać na Tabaka, bo ja uważam, że tu zrobił też kapitalną robotę, natomiast człowiek zastanawia się, czy w tym finale, to co już mówiliśmy, ale powtórzę, czy to ta hala zdecydowała, czy to zmęczenie zdecydowało, czy jednak ta jakość zespołu, wiadomo, teraz możemy powiedzieć wszystko razem wzięte, ale tak się człowiek drapie, co najbardziej, co kurczę się stało, że dominacja jednak Stali była przez większą część spotkań, bo chyba się z tym zgodzi, że oni tam dominowali jednak przez...
To jeżeli miałbym już wyróżnić jakieś czynniki takie stricte koszykarskie, to tak, przewaga fizyczna na pozycji numer 1.
No tu Bowen się chyba nie sprawdził, co?
I tutaj Trey Kell tak naprawdę no, rządził i nie miał przeciwnika. Mijanie pierwszej linii właśnie przez Treya Kella czy zawodników, czy innych zawodników z Ostrowa. I tu mieliśmy bardzo duży problem w obronie, bo niestety nasza jedynka Bowlin, ja uważam, że on nie był szykowany na pierwszą jedynkę i dostał bardzo dużą rolę i ja wiem w kuluarach, że on sam przyznał, że on niestety tej roli tutaj nie uniósł.
No jak on wprost mówi, że jest rozczarowany samym sobą, to do mikrofonu.
Jest rozczarowany,
mówi.
Dokładnie. No i tak naprawdę no, na piątce nie mieliśmy zmiennika. No, Jeffrey robił co mógł. Widać było, jak on wygląda. Też pamiętajmy, że ciągnęła się za nim ta kontuzja barku i przy piątce, gdzie piłka